Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do przygotowania się na życie wieczne wezwał wiernych Benedykt XVI.
Papież zaapelował też o położenie kresu przemocy w Nigerii.
W Brazylii obradował Międzynarodowy Kongres Obrony Życia.
6 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dzisiaj Ewangelii Chrystus przypomina nam, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Idąc za przykładem świętych, czuwajmy, aby nie gasły lampy naszej wiary i miłości. Wówczas będziemy mogli wyszukiwać nieznanego dnia i godziny przyjścia Pana bez lęku, a z nadzieją i pokojem. Niech Bóg wam błogosławi.
Do refleksji nad życiem wiecznym zachęcił papież w rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański. Benedykt XVI przyznał, że istnieje wyraźna różnica nie tylko między tym, kto wierzy i nie wierzy, ale i tym, kto ma nadzieję i kto jest jej pozbawiony. Jego zdaniem chrześcijańska nadzieja związana jest z Jezusem Chrystusem, a jeśli ze świadomości usunie się Boga, człowiek wpada w ciemność częstego dziś nihilizmu.
Wiara w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oznacza nawet w tej dziedzinie decydujący przełom. Święty Paweł przypomina chrześcijanom w Efezie, że przed przyjęciem dobrej nowiny byli jakby nie mającymi nadziei ani Boga na tym świecie. Religia Greków, pogańskie kulty i mity nie potrafiły bowiem rzucić światła na tajemnicę śmierci. Dlatego starożytna inskrypcja mówiła: jakże szybko z niczego pogrążamy się w nicość. Jeśli usuniemy Boga, jeśli wymarzymy Chrystusa, świat pogrąża się w pustce i ciemności. Odzwierciedla się to również we współczesnym nihilizmie, często nieświadomym, który niestety jest plagą wśród wielu młodych ludzi.
Benedykt XVI nawiązał do Ewangelii z dzisiejszej liturgii, w której Chrystus opowiada przypowieść o 10 pannach zaproszonych na wesele. 5 z nich zaopatruje się na czas w oliwę do lamp i może wejść na ucztę, gdy pan młody przybywa. 5 pozostałych, nieroztropnych, pozostaje za drzwiami. Papież wyjaśnił, czym jest owa tajemnicza oliwa decydująca o szczęściu wiecznym.
Święty Augustyn i inni starożytni autorzy odczytywali w niej symbol miłości, której nie można kupić, ale otrzymuje się ją jako dar, zachowuje w sercu i praktykuje. Prawdziwą mądrością jest wykorzystanie ziemskiego życia na dzieła miłosierdzia, ponieważ po śmierci nie będzie to już możliwe. Kiedy powstaniemy na sąd ostateczny, odbędzie się on na podstawie miłości praktykowanej w tym życiu. Miłość taka jest darem Chrystusa, wlana w nas przez Ducha Świętego. Kto wierzy w Boga miłość, ma w sobie niezłomną nadzieję, jakby lampę, z którą przechodzi przez noc śmierci, by trafić na wielkie święto życia.
Benedykt XVI zapewnił ponadto o modlitwie za powodzian z Genui. Wezwał zarazem mieszkańców tego włoskiego miasta do solidarnej odpowiedzi w czasie próby, jaką przeżywają.
O powstrzymanie przemocy w Nigerii zaapelował Benedykt XVI, odnosząc się do krwawych wydarzeń w tym afrykańskim kraju. W wyniku serii zamachów na meczety, kościoły i posterunki policji zginęło tam co najmniej 150 osób, a setki są ranne. Do ataków przyznała się islamska sekta Boko Haram, która dąży do wprowadzenia w całej Nigerii muzułmańskiego prawa szariatu.
Z niepokojem śledzę tragiczne wydarzenia, do jakich doszło w tych dniach w Nigerii. Modląc się za ofiary, apeluję o położenie kresu wszelkiej przemocy, która nie rozwiązuje problemów, tylko je pogłębia, siejąc nienawiść i podziały także pośród wierzących.
Seria zamachów wstrząsnęła północą Nigerii w piątek tuż przed muzułmańskim świętem ofiarowania. Islamiści podłożyli ładunki wybuchowe w wielu punktach miasta Damaturu. Niektóre obiekty ostrzeliwali z broni maszynowej. Jak mówią świadkowie, na ulicach zapanowało prawdziwe piekło. Rzecznik sekty zapowiedział, że przygotowywanych jest jeszcze więcej ataków.
Obserwatorzy podkreślają, że piątkowe zamachy były najbardziej zuchwałymi i najlepiej skoordynowanymi z dotychczasowych akcji sekty Boko Haram. Jej nazwa oznacza zachodnia edukacja to świętokradztwo, a jej członkowie popularnie nazywani są talibami Afryki. Swych adeptów rekrutują najczęściej spośród najuboższej młodzieży.
Niespokojnie minęła także niedziela w Kenii. Nieznani sprawcy podłożyli bombę w kościele zielonoświątkowców w miejscowości Garissa na wschodzie kraju. W wyniku wybuchu dwie osoby zginęły, a pięć odniosło rany. Świadkowie informują, że drugi ładunek podłożony na postoju taksówek nie eksplodował. Policja nie wyklucza, że za zamachami stoją islamscy fundamentaliści z ugrupowania Al-Shabaab. Jedna z obecnych na miejscu kobiet słyszała, jak po wybuchu grupka mężczyzn krzyczała w języku Swahili. To dopiero początek.
Powiązani z Al-Kaidą terroryści z ugrupowania Al-Shabaab działają głównie w Somalii, dążąc do utworzenia tam państwa ściśle islamskiego. To oni blokują m.in. dostawy żywności dla głodującej ludności rogu Afryki. Sprzeciwiają się jakimkolwiek, także humanitarnym, interwencjom Zachodu w Afryce. Są autorami wielu krwawych zamachów, które miały miejsce m.in. w Nairobi.
Świątynia katolicka stała się obiektem bandyckiego napadu w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Do wydarzenia doszło nocą z czwartku na piątek w Abidżanie. Napastnicy pobili zakrystiana i nocnego stróża, a następnie próbowali się dostać na plebanię. Ostatecznie zadowolili się kilkoma cennymi przedmiotami liturgicznymi, które zabrali z kościoła.
Już w ubiegłym miesiącu Kościół Wybrzeża Kości Słoniowej alarmował w sprawie powtarzających się tam przypadków napadów na katolickie instytucje i budynki. W ciągu dwóch miesięcy doszło tam do 30 tego rodzaju incydentów.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Przejrzystość procedur wyborczych, bezpieczeństwo w kraju, sprawiedliwe korzystanie z zasobów naturalnych oraz troska o ofiary przemocy seksualnej – te cztery elementy wskazali biskupi Demokratycznej Republiki Konga jako fundament umacniania w kraju pokoju i demokracji. Zabrali oni głos w związku z planowanymi na 28 listopada wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. Budzą one duże nadzieje, jednak sytuacja w Kongu jest wciąż napięta, a w niektórych regionach tego ogromnego kraju nadal trwają walki zbrojne.
W 2003 roku w Kongu zakończył się najkrwawszy konflikt od czasów II wojny światowej. Zginęło w nim 3,5 miliona ludzi. Podpisany wówczas rozejm nie oznaczał jednak przywrócenia prawdziwego pokoju. Nie przyczyniły się do tego także wybory z 2006 roku. W Kongu wciąż działają różne ugrupowania rebelianckie. Niektóre z nich finansują swą działalność dzięki nielegalnej eksploatacji bogactw mineralnych, które następnie odsprzedawane są zachodnim koncernom. Ci, którzy kupują zbroczone krwią surowce, są tak samo winni jak ci, którzy zabijają przy użyciu broni, piszą kongijscy biskupi. Przypominają o obecności w Kongu żołnierzy odpowiedzialnych za ludobójstwo w Rwandzie, a także o wyjątkowo krwawych działaniach rebeliantów Armii Oporu Pana, którzy siłą wcielają do swych szeregów dzieci. To wszystko przy bezradności obecnych władz sprawia, że całe regiony kraju wciąż nie wiedzą, czym naprawdę jest pokój. Dlatego potrzeba władz, które w poszanowaniu praw człowieka doprowadzą do umocnienia demokracji, co może być szansą nie tylko na pokój, ale i na rozwój Demokratycznej Republiki Konga, uważają tamtejsi biskupi.
Kościół katolicki czynnie angażuje się w przywracanie pokoju w Kongu. Czyni to m.in. przez edukację, projekty społeczne i charytatywne. W związku z rozpoczętą serią wyborów miejscowa Caritas we współpracy z kościelnymi organizacjami charytatywnymi Europy zorganizowała specjalne seminarium formacyjne. Wzięli w nim udział przedstawiciele kongijskich Caritas diecezjalnych i innych tamtejszych instytucji kościelnych. Celem było przygotowanie działań w razie ewentualnych incydentów. Miały one niestety miejsce przed 5 laty, gdy odbyły się pierwsze od kilkudziesięciu lat demokratyczne wybory po dziesiątkach lat wojny domowej w tym afrykańskim kraju. Doszło wówczas do rozruchów, w których wiele osób zostało zabitych i zranionych.
Caritas obawia się, że po najbliższych wyborach obecne jeszcze w kraju grupy zbrojne mogą podjąć znowu działania, rozpalając na nowo konflikty etniczne. Organizacje humanitarne czynne w Demokratycznej Republice Konga podpisały przed tygodniem porozumienie w sprawie współpracy na polu przedwyborczej edukacji obywatelskiej. Jej program przygotowała Komisja tamtejszego Episkopatu do spraw pokoju i sprawiedliwości. W trosce o właściwy przebieg wyborów ma też ona m.in. zapewnić w lokalach wyborczych obecność 30 tysięcy bezstronnych obserwatorów.
Kościół w Hiszpanii wspomina męczenników prześladowania religijnego, jakie miało miejsce w latach 30. ubiegłego wieku podczas wojny domowej. W tym roku przypada 75. rocznica tych dramatycznych wydarzeń.
Około 1000 męczenników zostało już beatyfikowanych. Proces jeszcze kilku tysięcy jest w toku. Męczennicy nie należeli do żadnego ugrupowania politycznego. Nie zginęli na froncie czy w bitwie, ale szukano ich w domach, aresztowano, więziono i rozstrzeliwano tylko dlatego, że byli chrześcijanami, tylko dlatego, że należeli do akcji katolickiej lub do kościoła. Zostali rozstrzelani za wiarę, podkreślił biskup Demetrio Fernandez. Szczególnie uroczysty charakter mają dzisiaj uroczystości w miejscowości Barbastro. 75 lat temu, latem 1936 roku, rozstrzelano tutaj 51 młodych kleryków. Nie mieliśmy żadnego sądu. Wszyscy umieramy zadowoleni za Chrystusa, za Jego Kościół i za wiarę Hiszpanii, napisał jeden z nich. Krwią, która płynęła z młodych serc pełnych wiary i hojności, zapisali piękną kartę heroizmu. Było to prawdziwe seminarium męczeństwa, powiedział Jan Paweł II podczas uroczystości beatyfikacyjnych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Brazylii zakończył się Międzynarodowy Kongres na temat prawdy i życia. Spotkanie odbyło się w São Paulo i trwało 3 dni. Organizatorem kongresu była międzynarodowa organizacja promująca życie Human Life International.
Profesor Felipe Neri, przewodniczący kongresu, podczas jego otwarcia podkreślił, że spotkanie ma na celu pogłębienie znajomości używanych różnych strategii mających na celu wprowadzenie kultury śmierci na całym globie ziemskim, o czym wyraźnie przestrzegał błogosławiony papież Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae. Dzięki tej znajomości walka staje się łatwiejsza, gdyż znamy naszego przeciwnika, zaznaczył profesor Neri. Biskup Benedito Beni dos Santos, ordynariusz diecezji Lorena, położonej na terenie stanu São Paulo, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Kościół posiada jeszcze dużo siły i powinniśmy podwinąć nasze rękawy i walczyć w obronie życia ludzkiego. Wierzę, że jeżeli katolicy będą walczyć w obronie życia, aborcja nie zostanie zalegalizowana, powiedział z przekonaniem biskup Benedito Beni dos Santos. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego księdzisław Malczewski, Chrystusowiec.
130 tysięcy uratowanych istnień ludzkich. Takim sukcesem mogą się pochwalić działające we Włoszech od 1975 roku ośrodki pomocy życiu. Przypomniano o tym podczas ich krajowej konferencji, która odbyła się we Florencji. Ta związana z Kościołem inicjatywa wolontariacka zrodziła się wśród młodych pracowników służby zdrowia jako przeciwwaga dla lansowanej w tamtym czasie aborcji. Tym samym stała się konkretnym wsparciem powstałego wówczas ruchu dla życia.
Na terenie Italii działa obecnie ponad 300 tego rodzaju instytucji, które wychodzą naprzeciw problemowi tzw. trudnych bądź niechcianych ciąż. Ośrodki pomocy życiu wspierają młode matki, towarzyszą im w okresie ciąży oraz pomagają w opiece nad noworodkami. W ostatnich czasach osobnym zadaniem jest pomoc nielegalnym bądź pochodzącym z biednych krajów imigrantkom spodziewającym się dziecka.
Podczas florenckiej konferencji podkreślano, że poczęte życie nie ma narodowości, a każde dziecko zabite w łonie matki to strata nie tylko dla danego kraju, ale dla całej ludzkości. Przypomniano ponadto doniosłość dla obrony życia niedawnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zabraniającego w krajach Unii patentowania komórek macierzystych, których pozyskanie wiąże się z niszczeniem embrionu. Ze szczególnym aplauzem spotkał się postulat wprowadzenia poważnego studium bioetyki do programu formacji kapłańskiej w seminariach.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.